Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym Power Podzień Działku. Tak westchnęłam, ponieważ pomyślałam sobie, co ja mogę po tym 113 Power Poniedziałku jeszcze w życiu dodać, skoro tak wielu z Was stwierdziło, że to był najlepszy Power Poniedziałek, najważniejszy, lepszy niż moje książki, szkolenia i w ogóle i nauczył Was najwięcej. Mam nadzieję, że się nałożył na książki i na szkolenia i dlatego nauczył Was najwięcej, bo trochę się przez te ostatnie lata napracowałam. Moi drodzy, przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za niezwykle ciepłe przyjęcie słowa otuchy, Wasze przemyślenia, Wasze komentarze, prywatne wiadomości i wszystko to, co do mnie napisaliście, bez względu na to, czy się zgadzacie z moją perspektywą albo z tym, jaką decyzję podjęłam, czy też nie i uważacie, że jest ona idiotyczna. Jak najbardziej przyjmuję każdy z Waszych punktów widzenia. Bardzo cenne komentarze i bardzo cenne lekcje wypłynęły z tego materiału dla Was i z tego jestem najbardziej dumna, ponieważ oprócz tego, że czasami dzielę się z Wami jakimiś sprawami, które są takimi sprawami moimi prywatnymi, to zawsze, kiedy to robię, to chciałabym, żeby to przede wszystkim miało też dla Was jakąś wartość, którą możecie zaaplikować do swojego życia, albo może być ta wartość kiedyś dla Was przydatna, kiedy będziecie stali przed, nie wiem czy podobnym, ale jakimś innym dylematem, w którym inna perspektywa albo to, co zrobił ktoś inny, może być dla Was cenne. Bardzo dużo pytań padło pod tym odcinkiem i też takich podejrzeń o to, że jesteśmy małżeństwem idealnym. Mówię podejrzeń, dlatego że myślę, że małżeństwa idealne nie istnieją i z bardzo dużą pokorą, jako już osoba, która kiedyś się rozwiodła, podchodzę do takich zwrotów jak to, że ludzie po prostu się rozumieją raz na całe życie i że będą ze sobą całe życie i że są właśnie idealną parą albo idealnym małżeństwem. Bo ja już wiem, że różnie w życiu bywa. Taka już jestem, taka teraz bardziej pragmatyczna, mniej romantyczna, tak naiwnie romantyczna. Natomiast to, co zdecydowanie mogę powiedzieć, to to, że robię dużo, albo tyle, ile mogę, tyle, ile w mojej mocy, albo tyle, na ile sobie wyobrażam, że powinnam robić jako żona, aby to moje małżeństwo było wartościowe, cenne, trwałe, stałe i abyśmy razem mogli się w nim rozwijać i budować swoją rodzinę i realizować właśnie tę swoją misję. Niektórzy z Was zapytali, czy my zawsze byliśmy tacy. W sensie, czy zawsze się tak porozumiewaliśmy i czy zawsze było pomiędzy nami takie porozumienie. Jesteśmy parą od 2010 roku i mogę powiedzieć, że i tak, i nie. Na etapie tych wszystkich lat pewne rzeczy przychodzą mi łatwiej, zrozumienie jakichś aspektów albo większa taka cierpliwość, szersze spojrzenie na niektóre historie, a z drugiej strony czasami szybciej mi przychodzi irytacja na rzeczy, które kiedyś być może w ogóle by mnie nie irytowały, takie jak, nie wiem, niezakręcenie tubki do pasty do zębów albo tego typu rzeczy. Więc to się zmienia i jesteśmy jak najbardziej dość normalną, jeżeli tak można powiedzieć, parą, która ma swoje lepsze i gorsze momenty, kłóci się, ma różne zdania, czasami mój mąż się sfochuje, a czasami ja mam jakiś po prostu moment, w którym lepiej do mnie nie podchodzić. I to jest zupełnie naturalne i nie chciałabym, abyście stworzyli sobie jakiś nieidealny obraz, że tak powiem, mnie czy mojego męża. Staramy się być najlepszymi, jakimi tylko możemy być dla siebie, ale jednocześnie też natrafiamy na różnego rodzaju wyzwania i cały czas mniej lub bardziej pracujemy nad tą swoją relacją i dochodzimy do takiego momentu, w którym wiemy, że ta miłość do drugiego człowieka rodzi się z czasem taka coraz głębsza, która pokazuje które pozwala nam pokochać go, widząc jednocześnie jego obszary do poprawy, jakbym to powiedziała jak coach, albo takie obszary, które być może nie są idealne, a kiedyś wydawały nam się, że jakiś jest. Mam wrażenie, że małżeństwo i w ogóle bycie razem, bo niektórzy nie zawierają związku małżeńskiego, tylko są razem bez tego dokumentu, więc to bycie razem, bycie parą jest niesamowitą podróżą, która zawiera po prostu czasami różne anomalia pogodowe i różne sytuacje, i one również u nas występują. Padały również takie pytania odnośnie tego, w których niektórzy z Was postrzegali moje zachowanie albo tą decyzję jako jakieś takie szczególne poświęcenie z mojej strony. Otóż ja tego tak jako takie jakieś wielkie poświęcenie nie postrzegam, bo to znaczyłoby, że ja poświęcam coś, nie otrzymując niczego w zamian, tylko i wyłącznie rezygnuję z czegoś, tracę. Ja dokonuję wymiany, bym powiedziała tak, bo z jednej strony jest dużo rzeczy, które jest dla mnie w aktualnej sytuacji bardzo fajnych i wygodnych, ale jednocześnie w tej samej sytuacji coś, co może tak nie do końca wybrzmiało, mogę patrzeć na najbliższą mi osobę w moim życiu jako na osobę, która przeżywa od ostatniego już nawet roku ogromną stratę. I ja nie wiem, na którym mam empatię w galupach. Niektórzy mówią, że pewnie mam na końcu, bo nieczęsto jakoś tak ją okazuję na zasadzie: o, ja się tak martwię, o, jak mi przykro. Moja empatia albo moje zrozumienie, moja miłość bardzo często przeradza się w działaniu. Czyli nie tyle w słowach, nie tyle jakimś takim pochyleniu się i dyskutowaniu nad czymś, tylko po prostu w działaniu. Tak ja okazuję swoje uczucia. I myślę, że warto by było popatrzeć na drugiego człowieka, waszą bliską osobę, również przez pryzmat tego, co ona przeżywa i jaką przeżywa stratę wtedy, kiedy jej marzenie ulega no takiej katastrofie, bym powiedziała. Ponieważ to jest marzenie, to jest plan, który jest realizowany od wielu, wielu, wielu lat, ogromnym kosztem. I na ten kawałek jakby rzeczywistości ja patrzę tak szczególnie mocno, że to jest coś, co jest niezwykle silne i trudne, i odbieram to jako wyciągnięcie po prostu ręki wtedy do tej drugiej osoby, najbliższej nam osoby, tak aby ten ktoś mógł po takim swoim zawodzie, bardzo dużym zawodzie, w sensie zawód od zawodu, tak jak miłosnego i tak dalej, nie zawód od pracy, podnieść się, zobaczyć jasną stronę po prostu tego, co się dzieje. I oczywiście nie twierdzę, że mój mąż tutaj siedzi jakiś załamany pod stołem i po prostu płacze, ale możecie sobie nawet wyobrazić, że na przykład ktoś z waszych bliskich, nie wiem, robi na przykład studiuje medycynę 6-7 lat, po prostu ciśnie ile wlezie i później na przykład nie może zostać lekarzem, ponieważ zostaje to wszystko zamknięte, tak? I może sobie tylko i wyłącznie tam od czasu do czasu po prostu coś robić na mniejszą skalę. To wyobraźcie sobie, jak ogromna jest to strata w życiu takiego człowieka. To wydaje mi się, że to jest niesamowite. I jako człowiek bardzo mocno podążający za swoim rozwojem, za swoimi wartościami i za tym, że zarówno dla mnie to, co ja robię zawodowo, jest tak szalenie istotne i oddaję temu bardzo tak dużą część siebie i nie traktuję tego jedynie jako formę zarabiania pieniędzy, tylko jako formę realizowania swojego potencjału, to wtedy inaczej się po prostu popatrzy na to, o co wielu z Was zapytało, to czy on sobie po prostu nie może znaleźć jakiejś innej pracy w Komisji Europejskiej, znaczy w Trójmieście? Czy mój mąż nie może sobie po prostu znaleźć innej pracy w Trójmieście? No nie. To znaczy mógłby, ostatecznie mógłby gdzieś po prostu pójść do pracy, wysłać jakieś CV i realizować jakąś tam pracę, ale ani mój mąż, ani ja nigdy nie chcieliśmy realizować jakiejś tam pracy. To zawsze była jakaś konkretna praca, jakaś konkretna po prostu misja zawodowa, którą chcieliśmy realizować, zarówno on, jak również i ja. I ja kiedy wychodziłam za mąż, wiedziałam, że wychodzę za mąż, za człowieka, który pracuje w Komisji Europejskiej. Bardzo dużą część swojej edukacji poświęcił na to, aby tam pracować. Przez 2 lata pracował w Fundacji Schumana w charakterze wolontariusza, ponieważ bliska mu była idea tego, czym się ta fundacja zajmowała i no, również dużą cenę zapłacił za to, żeby zbudować swoją pozycję zawodową i wypracować to, co wypracował. Więc nawet mi na myśl nie przychodzi, żeby powiedzieć tak po prostu, a to sobie teraz znajdź coś innego. Bo dla mnie to by było jak kopanie leżącego, szczerze mówiąc. Ktoś, kto po prostu przeżywa tak dużą stratę teraz nagle, a to sobie znajdź jakąś trzecią opcję po prostu teraz. Masz tam, nie wiem, pół roku albo rok, co nie? Czas start, misiu. Więc nie. I to, co jest fajne, to to, że jestem przekonana również, wielokrotnie mój mąż pokazywał mi też w drugą stronę, jak to działa, ponieważ ja wychodząc za niego miałam świadomość, kim jest i jakie są jego zawodowe plany i też miałam nawet świadomość, jakie są jego marzenia, a on wiedział, kim ja jestem i wiedział, że jestem kobietą, która, dla której przedsiębiorczość jest ważna, która bardzo lubi stabilizację, jaką daje mi mój zawód, bardzo lubię rozwój i wiedział, w jakim kierunku mniej więcej zmierzam. I wyobraźcie sobie, że czasami z moją pracą, mojemu mężowi również nie jest po drodze. Są rzeczy, które są dla niego trudne, są rzeczy, które są dla niego kłopotliwe. Moja praca wymaga większej ekspozycji społecznej, która nie jest dla niego taka zupełnie naturalna i jest bardziej skrytą osobą. Pewnych rzeczy może nie chciałby, żebym na przykład, nie wiem, ktoś rozpoznawał nas na ulicy albo żeby witał się z nim na plaży i mówił: cześć Rafał, znam twoją żonę. Na co on z reguły po prostu reagował tak, będąc bardzo zaskoczonym. Więc myślę, że wtedy, kiedy jesteśmy razem, trzeba brać pod uwagę takie swoje, zarówno te takie atuty i rzeczy, które nas bardzo, bardzo, bardzo cieszą, ale jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że ta druga osoba być może ma jakieś takie wybory, których my byśmy nie wybrali. O, ważę słowa oczywiście. Byśmy nie wybrali. I mój mąż też bierze na siebie ryzyko związane z tym, że ja prowadzę działalność gospodarczą, że jestem osobą rozpoznawalną, że przez to nasze dzieci mogą być również rozpoznawalne i wszystko to po prostu bierze na siebie, bez względu na to, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba, z pełnym takim bagażem i przywilejami, ale również bagażem tej sytuacji. I tak bym chciała, żebyście zachęcić was do tego, żebyście patrzyli na swoich bliskich wtedy, kiedy będziecie z nimi rozmawiali. Ponieważ bardzo często słyszę od was, że ktoś nie pozwala komuś pójść na studia, albo ktoś, nie wiem, robi komuś wyrzuty, po prostu, że, nie wiem, chce czytać jakieś książki albo pojechać na szkolenie. Kurczę, popatrzmy na tego drugiego człowieka, z którym żyjemy, z taką pełną, po prostu pełną miłością, tak jakbyśmy chcieli jego dobra. Jego dobra i jednocześnie swojego, ale też jego, żeby po prostu ten ktoś mógł przy nas rosnąć, żeby mógł się rozwijać, żeby mógł czerpać ze swojego potencjału, żeby był szczęśliwy. I w drugą stronę, żeby ta osoba dawała nam taką przestrzeń na to, abyśmy to my mogli być szczęśliwi, rozwijać swój potencjał, doskonalić się. Gorzkie sytuacje, wiadomo, że przyjdą, po prostu przychodzą, to jest część życia, ale myślę, że to nie my musimy sobie je fundować. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że fajnie jest zastanowić się, co to dla Was znaczy kochać i w jaki sposób obdarzacie się miłością i w jaki sposób okazujemy sobie miłość. Jest taka książka Pięć języków miłości, w której można poznać swój język miłości, czyli to, w jaki sposób ktoś lubi, aby mu okazywano miłość, czy to ma być poprzez dotyk, czy to ma być poprzez słowa, czy to ma być poprzez wspólny czas, prezenty albo inne rzeczy. I my czytaliśmy taką książkę kiedyś, odpowiedzieliśmy sobie, w jaki sposób lubimy, aby sobie okazywać uczucie. Ja Wam powiem, że tak doszłam do tego, że niełatwo jest mi okazać uczucie i też w sensie, no to musi być naprawdę wielka rzecz, w sensie, że kwiatki kwiatkami to jest miły gest, ale to dla mnie wcale nie oznacza, że ktoś mnie kocha. I ja zawsze szukam takiego czegoś większego w tym, jak ktoś mnie traktuje. I również, kiedy okazuję to swoje uczucie, to też okazuję je z takiego jakiegoś, no nie wiem, jakby to powiedzieć, żeby głupio nie zabrzmiało, takiego głębszego poziomu, jako większe dobro po prostu tej osoby. Taka ofiarna troska, bym powiedziała, chociaż to słowo ofiarna tak czasami ma takie znaczenie, które nie każdemu może pasować. I tak jak ja, na przykład nie jestem taką osobą, która będzie biegać za mężem i nie wiem, dbać o to, czy on zabrał ze sobą klucze albo układać mu ubrania w szafie i nie wiem, gotować po prostu za niego, bo po prostu uważam, że potrafi to zrobić sam i to nie jest moja rola i to nie jest sposób, w jaki ja okazuję właśnie to uczucie. I w takich wielu sytuacjach często słyszałam, że właśnie jestem złą żoną, bo nie robię mężowi rana śniadanka, bo tam nie robię nie wiem, jakiegoś tam ciasta, deserków, pięciu obiadków po prostu dla każdego coś innego i tak dalej. A teraz, kiedy rozmawiamy o tej naszej sytuacji, dochodzimy do wniosku, że można komuś po prostu milion obiadów zrobić, a potem jednocześnie stanąć na drodze do realizacji pasji tej osoby. I ja chyba wybieram te pasje, a nie te obiady. Oczywiście nie mam nic przeciwko, jeżeli gotujecie dla siebie albo robicie sobie takie przyjemności. Mam nadzieję, że będę dobrze zrozumiana. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, że w małżeństwie czasami raz jest dla jednego czas, a raz jest dla drugiego czas. I są takie momenty, w którym moja kariera, moja firma, moja przedsiębiorczość wiedzie prym i po prostu stoi na podium i jest kluczowa w naszym małżeństwie i wiemy, że potrzebujemy się nad czymś skoncentrować i ja potrzebuję jakiegoś czasu albo potrzebuję jakiejś przestrzeni albo potrzebuję jakiejś inwestycji czy czegokolwiek innego. I wtedy mówię o tym jasno, wyraźnie, uwaga, również asertywnie i to otrzymuję i tak samo jest w drugą stronę. I warto o ten balans taki właśnie w tej relacji zadbać, żeby był czas i dla jednego, i dla drugiego, no i dla trzeciego, i dla czwartego, jeżeli macie również dzieci. I mam wrażenie, że to dajemy radę po prostu osiągać. A życie jest po prostu jedną wielką chyba taką podróżą albo tańcem z tym, co do nas przychodzi i z tym, przez co przechodzimy. Niektórzy z Was ucieszyli się z tego, że nie zatrzymaliśmy się na danym momencie i nie czekamy, aż coś się wydarzy i nie czekamy na powrót do normalności. Nie chcę zabrzmieć negatywnie ani pesymistycznie. Wolałabym, żeby to zabrzmiało realistycznie. Więc jakby Wam to powiedzieć? Jest nowa normalność. To, co jest teraz, jest nową normalnością. To, co się dzieje, jest normalne. może za jakiś czas wrócimy do swoich starych przyzwyczajeń, na przykład spotkań w większym gronie albo na sali szkoleniowej po 200-500 osób albo ogromnych koncertów, a może to się nie wydarzy w ciągu najbliższych lat nawet. I moim zdaniem kluczowe jest to, aby brać życie takim, jakim jest i nie czekać na coś, co się nagle wydarzy 1 kwietnia, nie wiem, może 1 maja ktoś czeka, albo 1 czerwca, że nagle wszystko po prostu wróci do normalności tak zwanej. To takie nowe słowo u nas i wszyscy myślą, że to oznacza powrót po prostu do lutego 2020. Ja robię wszystko, żeby funkcjonować w tej rzeczywistości, która jest teraz, w tej normalności, która jest teraz i czerpać z tej normalności pełnymi garściami. I do tego samego Was zachęcam, ponieważ zawsze jest jakaś nowa normalność. Jest nowa normalność, kiedy człowiek spodziewa się dziecka. Jest nowa normalność, kiedy ono się wreszcie narodzi. Jest nowa normalność, kiedy ono ząbkuje. Jest nowa normalność, kiedy chodzi do szkoły i właściwie całe życie można odłożyć na później. A moim zdaniem kluczowe jest to, aby w tym, w czym żyję, w tym, co mam, próbować się odnaleźć. Nawet nie próbować, ale po prostu odnaleźć się i zatańczyć z tym swoim życiem. Tymi krokami, które mamy do dyspozycji na taką szerokość i na taką odległość i w takim takcie, jaki właśnie jest teraz grany, zamiast czekać, aż poleci nasza ulubiona piosenka. Bo może ona już po prostu nie poleci i potrzebujemy polubić jakąś inną. Mam nadzieję, że tą metaforą przekazuję Wam to, abyście zaczęli żyć. Przestać odkładać życie na później i żyć w teraźniejszości, znaczy żyć w przeszłości albo w przyszłości. Jedna z dziewczyn na Instagramie ostatnio napisała taki piękny tekst. Nie wiem, kto jest autorem, jak znacie, to dajcie znać, ale powiedziała, że jeżeli jednym krokiem jesteś w przeszłości, a drugim krokiem jesteś w przyszłości, to wtedy sikasz na teraźniejszość. I tak sobie pomyślałam, kurczę, no, jakie to jest mądre. Może nie górnolotne, ale niezwykle obrazowe. W związku z czym życzę Wam, abyście przestali olewać teraźniejszość i zaczęli po prostu dbać o nią najbardziej, jak to tylko jest teraz możliwe. I również mam ochotę i nadzieję zobaczyć się z Wami na sali szkoleniowej na żywo, ale dopóki to się nie wydarzy, a na chwilę obecną się nie wydarza, to po prostu zobaczmy się na sali szkoleniowej online. Zamiast przekładać swój rozwój na za rok, za dwa, za trzy albo za nie wiadomo kiedy. Podejmij decyzję, wyciągnij wnioski, a jeżeli możesz, chcesz i chcesz mi sprawić radość, to podziel się wnioskami i lekcjami w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym Power Poniedziałku.